18.39, Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. W Radiu Lublin czas na popołudniową debatę, a w warszawskim studiu Polskiego Radia dla Ciebie jest nasz gość, a jest nim dzisiaj poseł Małgorzata Wasserman, przewodnicząca Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam pana, witam państwa.
Pani poseł, zanim przejdziemy do głównego tematu rozmowy, chciałbym poprosić o komentarz do sprawy bardzo bieżącej. Na niewiele się zdały, jak widać, zabiegi polskiej dyplomacji. Donald Tusk ponownie został szefem Rady Europejskiej.
No cóż, no mogę powiedzieć, że z punktu widzenia interesów Polski to nie jest informacja dobra. Donald Tusk przez ostatnie 2,5 roku nie wykonał żadnych gestów dobrej woli w stosunku do państwa polskiego. Wręcz przeciwnie, popierał choćby takie decyzje jak nałożenie sankcji za nieprzyjmowanie uchodźców. Wiemy, że społeczeństwo polskie sobie uchodźców nie życzy, chce pomagać, ale niekoniecznie, bym powiedziała, na terenie naszego kraju. Zobaczymy, co będzie dalej. Na pewno decyzja nie jest to decyzja dobra dla Polski.
No to przejdźmy do sprawy Amber Gold. Podczas wtorkowego posiedzenia komisji, której pani przewodniczy, Jarosław Mąka, były dyrektor Departamentu Handlu i Usług Ministerstwa Gospodarki, poinformował, że już na początku 2010 roku przekazał Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego informacji o podejrzanej działalności Amber Gold, czyli, no, chyba warto to podkreślać, na długo przed wybuchem całej afery.
No to jest na pewno przełomowa informacja, jeżeli chodzi o pracę Komisji Amber Gold. Pamiętacie państwo wszyscy, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ustami swojego rzecznika, ale nie tylko, przekazywała informację, że nie mogli zadziałać, bowiem nie posiadali żadnej wiedzy do, bym powiedziała, późnej wiosny 2012 roku. I okazało się, że we wtorek ta głoszona teza została całkowicie obalona. Z tych informacji, które przekazał świadek, wynika, że informował Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego co najmniej dwukrotnie, zaraz na początku 2010 roku po wpłynięciu wniosku ze strony Marcina P., a potem około lipca 2010 roku ponawiał ten kontakt, wskazując, że jego niepokój dotyczący tej firmy jakby wzrasta w związku z faktem, że firma zajmująca się tak wrażliwą kwestią jak obrót metalami szlachetnymi wysyła swoje pisma z terytorium Niemiec.
No i co z tą wiedzą robi ABW? Wówczas.
Panie redaktorze, na ten moment nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć i też nie mogę na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że to, co do tej pory zostało ujawnione, pochodzi z wiedzy, która jest całkowicie jawna. Natomiast jeżeli chodzi o działania agencji, dopóki nie przyjdą dokumenty, z których będzie ściągnięta klauzula, to niestety będą mogły być rozpatrywane tylko na posiedzeniach niejawnych. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tym momencie analizuje te dokumenty, z których może ściągnąć klauzulę. Chodzi oczywiście o to, aby nie narazić interesów Rzeczpospolitej Polskiej na szwank. Głównie chodzi o ochronę źródeł osobowych, mówiąc wprost, no chodzi o to, żeby nie wskazywać na imiona i nazwiska agentów, którzy pracują choćby pod przykryciem. I jeżeli będzie taka możliwość, a liczę tutaj na dużo dobrej woli, wtedy państwo poznacie cały przebieg i czynności, jakie zostały wykonane po tym zawiadomieniu.
No ale to, co już wiemy po tych posiedzeniach w tym tygodniu, to to, że wspomniany już Jarosław Mąka znał też, że nie tylko informował ABW, ale też te informacje przekazywał wicepremierowi Waldemarowi Pawlakowi.
No, to były bardzo, bym powiedziała, charakterystyczne zeznania, jeżeli chodzi o pana premiera Pawlaka. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że ministerstwo pana Pawlaka zadziałało w stosunku do Amber Gold wręcz wzorowo. I było naturalnym, że wszyscy oczekiwaliśmy, że pan premier przyjdzie i jakby powie, no, ja rzeczywiście zachowałem się tak, jak powinienem. Nie tylko, no, zarejestrowałem tą firmę, natomiast doszło do sprawdzenia tej firmy, do kontroli. Tam jest taki moment, w którym, jak pan dyrektor powziął wiedzę o tym, że Marcin P. jest karany 9-krotnie, a okazało się, że było to bardzo proste do ustalenia. To decyzje przez niego podejmowane są błyskawicznie. To są niemal decyzje z dnia na dzień. Więc było, powiedzmy, oczekiwaniem i naturalną rzeczą, że pan premier przyjdzie i powie, no my żeśmy zadziałali bardzo dobrze, wykreśliliśmy tego człowieka. Mało tego, powiadomiliśmy wszystkie organy, w tym Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I co się też wydarzyło? Pan premier Waldemar Pawlak przyszedł i powiedział, że on w zasadzie o niczym nie wiedział. Mówił tylko, albo przynajmniej chciał o tym mówić, bo też nie będę ukrywała, że nie bardzo chciałam mu jako przewodnicząca na to pozwolić. Chciał zrobić wykład na ten temat, jak to on rewelacyjnie wprowadził procedury funkcjonujące w swoim ministerstwie. A co za tym idzie? No on nim przez te procedury tak świetnie kierował, że nie musiał mieć wiedzy merytorycznej, co tam się dzieje, bo te procedury zadziałały. Ja państwu powiem, jaka jest moja ocena rzeczywista tego. Mianowicie myślę, że nikt na dzień, na wtorek rano nie spodziewał się, że ta informacja o powiadomieniu ABW ujrzy światło dzienne. Nie spodziewał się tego również pan Waldemar Pawlak.
On się specjalnie przygotowywał w ten sposób?
Ja myślę, że pan Waldemar Pawlak został zaskoczony tymi zeznaniami pana Mąki przed kamerą i musiał wejść bezpośrednio pod nim i składać zeznania. Dlaczego państwu powiem, że tak uważam? Dlatego, że pan Waldemar Pawlak wielokrotnie chwalił się swoimi działaniami w stosunku do Amber Gold i między innymi na potrzeby wyjaśnienia tej sprawy sporządził bardzo szczegółowe kalendarium działań Ministerstwa Gospodarki w stosunku do Marcina i Katarzyny i tej firmy Amber Gold. To jest kalendarium, które mówi o datach dziennych. Tego dnia zrobiliśmy to, następnego to i tak dalej, i tak dalej. To jest przez okres 6 miesięcy. Rzecz jest w tym, że w żadnym tym raporcie nie ma ani jednego zdania na temat powiadomienia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W związku z powyższym do wtorku ta informacja nigdy nie ujrzała światła dziennego.
Próbowano pani zdaniem ją w jakiś sposób ukryć?
No, panie redaktorze, jeżeli wicepremier państwa polskiego posiada wiedzę o tym, że jest to firma, bym powiedziała, bardzo oszukańcza, mało tego, zawiadamia o tym Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przecież pan Mąka mówił wyraźnie o tym, że ustalono, że przeprowadzone zostaną działania rozpoznawczo-analityczne w stosunku do tej firmy, a ustalenie faktu, że Marcin P. był 9-krotnie karany, a firmę założył, wychodząc na nienależną mu przerwę w karze, bo po prostu on wyszedł, mówiąc wprost, z zakładu karnego i po prostu rozkręcił tą firmę. W zakładzie karnym powoływał się, że musi wyjść, bo jest tak biedny, że nie mają za co żyć i musi pracować. Po czym wychodzi i składa oświadczenie, że wpłaca kapitał zakładowy do spółki i tam są różne kwoty, 10 milionów, 30, 50 milionów w gotówce, no to panie redaktorze, to były informacje do ustalenia dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, podejrzewam na przełomie 1 do 2 dni. W związku z powyższym pytanie, kto i co zablokował działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w stosunku do tej firmy już na samym początku. Bo co do tego, jak potraktowany był Marcin P. w Gdańsku, nie ma chyba już nikt cienia wątpliwości, że tam, no, użyjmy tego słowa prawdziwego, był po prostu tam chroniony. Tam żadna prokuratura, a zawiadomień na dzień dzisiejszy w stosunku do niego mamy ustalonych kilka, bo to nie było tylko zawiadomienie Komisji Nadzoru Finansowego, tam było zawiadomienie TUI Allian Polska, która bardzo szczegółowo wskazywał, na czym polegać może przestępstwo Amber Gold. Z tego co wiem, są zawiadomienia osób fizycznych, które również zawiadamiały prokuraturę. Jest to zawiadomienie ministra gospodarki. Wszystko jest umarzane, nadzór nie działa. Urząd Skarbowy nie działa. No, przecież to wszystko wskazuje na to, że w jakiś sposób ktoś go ochraniał i on był po prostu nietykalny i rozkręcał tą firmę. Ponadto powiedzmy sobie bardzo, bym powiedziała jasno, jeżeli do takiego miasta jak Gdańsk, czy mój rodzimy Kraków, czy Lublin, przyjeżdża, czy pojawia się inwestor, który nagle wykłada 10, 20, 30, 50 milionów gotówce i zaczyna inwestować, to jest naturalne, że ludzie, którzy mieszkający, no zaczynają się interesować, kto to jest, skąd on pochodzi, skąd ma te pieniądze. Więc ustalenie w Gdańsku, że on właśnie wyszedł z więzienia w Gdańsku, ma 20 kilka lat i zaczął dysponować wielomilionową gotówką, no chyba powinno wzbudzić najwyższy, bym powiedziała, niepokój i jasne jest, że w normalnych warunkach wszystkie służby, od służb skarbowych przez policyjne, czy służby specjalne powinny wykazać zainteresowanie. Natomiast wtorek pokazał, że również wiedza o nim w Warszawie nie mogła przebić się i nie przełożyła się na żadne działania, przynajmniej nic na ten temat nie wiemy. Bo też chcę powiedzieć jeszcze bardzo wyraźnie naszym słuchaczom, że materiał dowodowy do komisji wpływa niemal każdego tygodnia. W ten poniedziałek wpłynęły 42 nowe tomy akt. akt. W związku z powyższym, ja dlatego bardzo często Państwo mnie pytacie, czy mogłabym ocenić albo wskazać na cokolwiek i ja mówię, że jest za wcześnie. Jest za wcześnie, bo ja nie potrafię nawet powiedzieć, czy to jest, ile tego materiału jeszcze wpłynie, czy to będzie jeszcze 100, 200, 500 czy 700 tomów akt. To jest po prostu sprawa ogromna i muszę powiedzieć, no robimy co możemy od 8 miesięcy, żeby po prostu pracować w miarę i szybko, sprawnie na takim materiale.
Panie poseł, ale to już wiadomo, jak rozumiem po tych zeznaniach w tym tygodniu, że no, ścisłe kierownictwo rządu Platformy Obywatelskiej i PSL wiedziało, czy dostało takie informacje o tych podejrzeniach wobec Amber Gold. Pytanie teraz chyba jednak najważniejsze w tej całej sprawie. Czy premier, ówczesny premier Donald Tusk wiedział?
Panie redaktorze, nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, tak samo jak nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, jaka i w którym momencie była wiedza ścisłego kierownictwa Platformy Obywatelskiej, dlatego że możemy odróżnić te rzeczy, które są oczywiste dla każdego uczestnika życia, bym powiedziała, politycznego i publicznego, od tego, co będziemy w stanie udowodnić w sposób bezsporny. Bo wie pan, oczywiście możemy dzisiaj wierzyć, jak pan lub nie, jak pan Pawlak opowiadał o tym, że do jego ministerstwa wchodzili funkcjonariusze ABW, ale on miał na tyle duże zaufanie do swoich pracowników, że nie musieli mu o tym meldować i on w zasadzie miał do nich zaufanie, mogli dawać tym funkcjonariuszom dokumenty, jakie chcieli. No, ja tutaj jestem od półtora roku i muszę powiedzieć, że to brzmi co najmniej infantylnie, takie stwierdzenie. Natomiast czym innym jest oczywiście, bym powiedziała, śmieszność pewnych zeznań, a czym innym jest twardy dowód.
A czy dzisiejszy wybór Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej coś zmieni w planach pracy komisji? Oczywiście pytam o sprawę, o którą pani chyba jest najczęściej pytana, czyli kiedy Donald Tusk zostanie wezwany i czy zostanie wezwany na przesłuchanie komisji?
Ja przystępując do prac najpierw nad tym projektu uchwały, do pracy nad tym projektem, potem jakby na zakresu pracy i organizowania tego, no zrobiłam sobie pewien zarys w głowie, pewien plan działania. Ja go realizuję konsekwentnie, niezależnie od tego, jaki jest kalendarz polityczny i niezależnie od tego, o co mnie najczęściej opozycja oskarża. Przypominam, że mówiłam od samego początku, że rozmawiamy gdzieś o około 2 latach pracy, około, no bo to jest jasne, że nie jestem w stanie przewidzieć tego, co do tygodnia i miesiąca. Tak podobnie jak mówiłam o tym, że logika wskazuje, że Donald Tusk powinien być przesłuchiwany jako ostatni, bo my idziemy takim, bym powiedziała, schematem działania, to znaczy bierzemy daną instytucję, która miała powiedzmy w jakiś sposób panować nad Amber Gold, na przykład prokuratura, sąd czy Komisja Nadzoru Finansowego, teraz UOKiK, za chwilę będą wszystkie kwestie lotnicze i przesłuchujemy od najniższego szczebla do najwyższego, to znaczy przesłuchujemy pracowników, głównie decyzyjnych oczywiście, a potem przesłuchujemy dyrektorów, kierowników, ewentualnie ministra danego urzędu. W związku z powyższym, jak już pozbieramy całą wiedzę z tych wszystkich instytucji państwowych, to no, te instytucje, w ogóle państwo polskie posiadało szefa. Tym szefem był Donald Tusk, więc naturalnym jest, że po prostu no, ta logika wskazuje, że on będzie przesłuchiwany jako ostatni lub jeden z ostatnich. Trzymam się tego od samego początku. Pamięta pan, jak zarzucano mi wielokrotnie, że on będzie pewnie przesłuchiwany wtedy, jak będzie wybierany. No, ten wybór był dzisiaj, tego przesłuchania nie było. Zarzucano mi również, że można przeprowadzić tą komisję w 4 miesiące. Myślę, że nikt z państwa chyba jak to obserwuje, nie ma wątpliwości, że to byłoby absolutnie niemożliwe w żaden sposób. No cóż, no ja po prostu robię to, do czego zostałam przez Sejm zobowiązana i upoważniona, ale robię to przede wszystkim w największej części dla ludzi, dla obywateli, głównie dla poszkodowanych ich rodzin, ale też dla nas wszystkich, dlatego że państwo musicie być świadomi, że w wyniku działania Amber Gold szerokiej i tej grupy spółek Skarb Państwa stracił bardzo wiele pieniędzy. Nie jestem w stanie dzisiaj powiedzieć, ile to jest milionów, bowiem no niestety Marcin P. miał taki zwyczaj, że prowadził księgowość kreatywną. W związku z powyższym czasem się pojawiają takie analizy, czasem inne wyliczenia, one się różnią kwotowo, bo po prostu nie ma tam, jakbym powiedziała, księgowości prowadzonej w taki sposób, jak ona powinna mieć miejsce. Mało tego, no tu państwo mogę ujawnić też coś, czego do tej pory jeszcze nie powiedziałam. Dopuszczono również do tego, że po wybuchu afery komputery, na których mogły znajdować się dane, zostały bardzo szybko sprzedane, po prostu z wolnej ręki. Ludzie po prostu je kupili i rozjechali się po Polsce. W związku z powyższym, no też była pewna trudność w zgraniu danych, też w tym również księgowych. Pytanie, czy takie błędy popełnia się przez przypadek. Ja sobie nie umiem wyobrazić, gdybym była organem prowadzącym postępowanie, żebym na coś coś takiego pozwoliła.
Donald Tusk będzie przesłuchiwany jako ostatni, tymczasem komisja zdecydowała się na to, by wezwać jego syna Michała. Pani w jednym z wywiadów powiedziała, że jego rola, mówię tutaj o Michale Tusku, jest specyficzna. Co to znaczy?
No, ona jest bardzo specyficzna, bo ten materiał, którym dysponujemy, on jest, bym powiedziała, dający możliwość analizy i jakby bym powiedziała też różnych wniosków. Z jednej strony pojawiają się wywiady, w których sam Michał Tusk o pewnych rzeczach mówi. Pojawiają się zeznania świadków, którzy mówią, kiedy on tam pierwszy raz przyszedł. No, przejawia się tutaj w różnych aspektach ta wypowiedź, że no jednak tata go ostrzegał. Ja nie chcę przesądzać, czy to jest prawdziwe, czy nie, bo no, będziemy dopiero to badać. Natomiast ten aspekt się pojawia i mimo wszystko on jednak podejmuje pracę. Podejmuje pracę w sposób, bym powiedziała, bardzo specyficzny. Bo, szanowni państwo, nie trzeba mieć wiedzy specjalistycznej, ani prawniczej, ani wszelkiej innej, że jeżeli jest taki podmiot jak lotnisko i to lotnisko współpracuje z liniami lotniczymi, to jest naturalne, że oczywiście lotnisko wspiera linie lotnicze, ale to jest jednak jego partner, który negocjuje stawki, zniżki i nie wiem, czynsze za pomieszczenia, reklamy i tego typu rzeczy. W związku z powyższym, no jest na pewno niezręczna sytuacja, w której jedna i ta sama osoba pracuje u jednej strony umowy i u drugiej strony.
Ale nie
umowy.
Wszyscy pani poseł taką niezręczność widzą, bo można powiedzieć, że no była próba blokowania właśnie wezwania Michała Tuska na posiedzenie komisji.
Ja myślę, że wynik tego głosowania obronił się sam. Proszę popatrzeć za tym, że to jest naturalne, że pan Michał Tusk musi stanąć przed komisją. Zagłosowało 8 członków komisji. Przeciwny był tylko jeden członek Platformy Obywatelskiej. To nie wynikało i nie wynika w żaden sposób z chęci dokuczenia komukolwiek, ze złośliwości. Wręcz przeciwnie. Proszę popatrzeć. Ja mówię o tym, co się pojawia i pojawia w opinii publicznej. Pan Michał Tusk będzie miał szansę stanąć i pod przysięgą powiedzieć, jak było. To jest kwestia pierwsza. Druga sprawa jest taka, że o tym, że to jest naturalne, że jakby w tym wątku lotniczym on będzie występował, o tym była mowa wiele tygodni i miesięcy temu. Powiem państwu więcej. Ja o tym, że następny będzie wątek lotniczy, uprzedzałam członków komisji około miesiąc temu. Prosiłam ich, bo to jest przeogromny wątek. To są dziesiątki, też nie jestem w stanie powiedzieć, ile tomów akt do przeczytania. Uprzedzałam wcześniej, prosiłam, żeby zaczęli się z tym zapoznawać, bo to nie będzie możliwe do zrobienia nawet w terminie jednego miesiąca.
I pewnie, pani poseł, nie jesteśmy w stanie też wyczerpać podczas tak krótkiej rozmowy wątku i całego sedna sprawy Amber Gold. Tymczasem bardzo pani dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Małgorzata Wasserman, przewodnicząca Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold, była gościem Radia Lublin. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo uprzejmie. Dobrej nocy.
Tomasz nie śpiał. Do usłyszenia.